Rozdział 33. Kim są moi bracia? Rozdział oparty na Ewangelii Mateusza. Rozdział 12, wersy od 22 do 50. Oraz Marka, rozdział 3, wersy od 20 do 35. Synowie Józefa byli dalecy od sympatyzowania z Jezusem w jego dziele. Wieści, jakie dotarły do nich o jego życiu i działalności, wywoływały u nich zdziwienie i konsternację. Usłyszeli, że poświęcał całe noce na modlitwę, że całymi dniami gromadziły się przy nim wielkie rzesze ludzi i nie znajdował czasu, aby nawet się najeść. Jego przyjaciele uważali, że wyczerpywał siebie swoją nieustanną pracą. Nie potrafili uzasadnić jego postawy względem faryzeuszy i byli tacy, którzy obawiali się, że jego rozum traci równowagę. Jego bracia słyszeli o tym, a także o zarzucie wysuniętym przez faryzeuszy, że wypędzał demony mocą szatana. Dotkliwie odczuwali wyrzuty, jakie spotykały ich z powodu ich pokrewieństwa z Jezusem. Wiedzieli o wrzawie, jaką spowodowały jego słowa i czyny, i byli nie tylko zatrwożeni jego śmiałymi stwierdzeniami, ale również zgorszeni jego demaskowaniem uczonych w piśmie i faryzeuszy. Postanowili, że musi zostać przekonany bądź zmuszony do zaprzestania tego rodzaju pracy. I nakłonili Marię, aby przyłączyła się do nich, sądząc, że dzięki jego miłości do niej wymogą na nim większą rozwagę. Krótko przed tym Jezus po raz drugi dokonał cudu uzdrowienia opętanego człowieka, który był ślepy i niemy, więc faryzeusze ponowili zarzut: przez władcę demonów wypędza demony, według Ewangelii Mateusza. Chrystus wyraźnie im powiedział, że przypisując dzieło Ducha Świętego szatanowi, odcinają się od źródła błogosławieństwa. Ci, którzy mówili przeciwko samemu Jezusowi, nie dostrzegając jego boskiego charakteru, mogli otrzymać przebaczenie, gdyż za sprawą Ducha Świętego mogli zostać doprowadzeni do ujrzenia swojego błędu i pokuty. Niezależnie od grzechu, jeśli dusza okazuje skruchę i wiarę, wina zostaje zmyta w krwi Chrystusa. Natomiast ten, kto odrzuca dzieło Ducha Świętego, umieszcza siebie tam, gdzie pokuta i wiara nie mogą do niego dotrzeć. To właśnie przez Ducha Bóg działa na serce. Gdy ludzie świadomie odrzucają Ducha i stwierdzają, że jest od szatana, to przerywają kanał, przez który Bóg może się z nimi komunikować. Gdy Duch zostaje ostatecznie odrzucony, nie ma już nic, co Bóg może uczynić dla duszy. Faryzeusze, do których Jezus wypowiedział to ostrzeżenie, sami nie wierzyli w zarzut, jaki wysunęli przeciwko niemu. Nie było ani jednego wśród tych dostojników, który by nie czuł się pociągnięty ku Zbawicielowi. Słyszeli głos Ducha w swoich własnych sercach, oznajmiający, że Jezus jest pomazańcem Izraela i ponaglający ich, aby wyznali, że są Jego uczniami. W świetle Jego obecności uświadamiali sobie swoją niecność i pragnęli sprawiedliwości, której nie byli w stanie stworzyć. Jednak po odrzuceniu Go byłoby to zbyt upokarzające, aby przyjąć Go jako Mesjasza. Postawiwszy swoje stopy na ścieżce niewiary, byli zbyt dumni, aby wyznać swój błąd. I w celu uniknięcia uznania prawdy, w rozpaczliwej furii próbowali sprzeciwiać się nauce Zbawiciela. Dowód Jego mocy i miłosierdzia rozjątrzał ich. Nie potrafili powstrzymać Zbawiciela przed dokonywaniem cudów i nie mogli nakazać milczenia Jego nauce. ale robili wszystko, co leżało w ich mocy, aby go fałszywie przedstawić i zadać kłam jego słowom. Udzielający przeświadczenia Duch Boży nadal im towarzyszył. Toteż musieli wznieść wiele barier, aby oprzeć się jego mocy. Najpotężniejsze narzędzie, jakie może być zastosowane względem ludzkiego serca, zabiegało o nich, jednak oni się nie poddali. To nie Bóg zaślepia ludzkie oczy albo zatwardza ich serca. On posyła światło, aby naprawić ich błędy i prowadzić ich na bezpiecznych ścieżkach. To właśnie przez odrzucenie tego światła zaślepione są oczy i zatwardzone jego serce. Ten proces jest stopniowy i prawie niezauważalny. Światłość przystępuje do duszy za pośrednictwem Słowa Bożego, jego sług lub wskutek bezpośredniego działania jego ducha. Ale gdy jeden promień światła zostaje zlekceważony, następuje częściowe odrętwienie sił duchowego postrzegania i kolejne objawienie światła jest dostrzegane mniej wyraźnie. I tak wzmaga się ciemność, aż w duszy zapanuje noc. W ten sposób stało się to z żydowskimi przywódcami. Byli oni przeświadczeni, że Chrystusowi towarzyszyła boska moc, jednak w celu stawienia oporu prawdzie przypisali dzieło Ducha Świętego szatanowi. Czyniąc to, świadomie wybrali zwiedzenie. Oddali się szatanowi i odtąd byli opanowani jego mocą. Z ostrzeżeniem Chrystusa odnoszącym się do grzechu przeciwko Duchowi Świętemu ściśle związane jest ostrzeżenie przed bezużytecznymi i nieprawymi słowami. Słowa są oznaką tego, co jest w sercu. Z obfitości serca mówią usta. Lecz słowa to więcej niż oznaka charakteru. Posiadają one moc oddziaływania na charakter. Ludzie są pod wpływem własnych słów. Często na skutek chwilowego impulsu wzbudzonego przez szatana dają oni wyraz zazdrości bądź złośliwych podejrzeń, wypowiadając to, w co faktycznie nie wierzą. Jednak owa wypowiedź oddziałuje na myśli. Są zwiedzeni własnymi słowami i uznają za prawdziwe to, co zostało wypowiedziane pod namową szatana. Po raz wyrażonej opinii lub decyzji są często zbyt dumni, aby ją odwołać i próbują udowodnić, że mają słuszność, aż dojdą do przekonania, że faktycznie tak jest. Niebezpiecznie jest wypowiadać słowa powątpiewania i niebezpiecznie jest kwestionować i krytykować boską światłość. Nawyk nierozważnego i lekceważącego krytycyzmu oddziałuje na charakter przez wpajanie nieposzanowania i niewiary. Nie jeden człowiek oddający się temu nawykowi czynił to, będąc nieświadomym niebezpieczeństwa, aż stał się gotowy, aby krytykować i odrzucić dzieło Ducha Świętego. Jezus powiedział: z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu, bo na podstawie twoich słów będziesz usprawiedliwiony i na podstawie twoich słów będziesz potępiony. Potem dodał ostrzeżenie skierowane do tych, którzy już uprzednio byli pod wrażeniem jego słów, którzy chętnie go słuchali, ale nie poddali się, aby zamieszkiwał w nich Duch Święty. Dusza zostaje zgubiona nie tylko okazywaniem sprzeciwu, ale także przez zaniedbanie. Kiedy nieczysty duch wychodzi z człowieka, powiedział Jezus. Przechadza się po miejscach bezwodnych, szukając odpoczynku, ale nie znajduje. Wtedy mówi, wrócę do swego domu, z którego wyszedłem. A przyszedłszy, zastaje go pustym, zamiecionym i przyozdobionym. Wówczas idzie i bierze ze sobą 7 innych duchów, gorszych niż on sam. I wszedłszy, mieszkają tam. W dniach Chrystusa, tak jak obecnie, było wielu ludzi, nad którymi panowanie szatana przez jakiś czas wydawało się być przełamane. Przez łaskę Bożą zostali uwolnieni od złych duchów, którzy sprawowali władzę nad duszą. Cieszyli się miłością Bożą, ale podobnie do słuchaczy ze skalistym gruntem w przypowieści, nie wytrwali w Jego miłości. Nie poddawali się Bogu z dnia na dzień, aby Chrystus mógł mieszkać w sercu. I gdy zły duch powrócił z 7 innymi duchami gorszymi niż on sam, zostali całkowicie zdominowani przez moc zła. Gdy dusza poddaje się Chrystusowi, nowa moc obejmuje panowanie nad nowym sercem. Dokonana jest zmiana, jakiej człowiek nigdy nie może dokonać dla siebie. To jest nadprzyrodzone dzieło, sprowadzające nadprzyrodzony element do ludzkiej natury. Dusza, która jest poddana Chrystusowi, staje się jego twierdzą, którą on zajmuje w zbuntowanym świecie i chce, aby nie znano w niej żadnego innego zwierzchnictwa, jak tylko jego własne. Dusza tak trzymana w posiadaniu przez niebiańskie czynniki jest nie do zdobycia przez ataki szatana. Jednak jeśli się nie oddamy pod panowanie Chrystusa, zostaniemy zdominowani przez złego. Nieuchronnie musimy znaleźć się pod panowaniem jednej lub drugiej z dwóch wielkich mocy, które walczą o zwierzchnictwo nad światem. Nie jest konieczne, abyśmy świadomie wybrali służbę Królestwu Ciemności w celu znalezienia się pod jej panowaniem. Musimy jedynie zaniedbać sprzymierzenie się z Królestwem Światłości. Jeśli nie będziemy współdziałać z niebiańskimi pośrednikami, szatan zawładnie sercem i uczyni je miejscem swego pobytu. Jedyną obroną przeciw złu jest zamieszkiwanie Chrystusa w sercu spowodowane wiarą w Jego sprawiedliwość. O ile nie staniemy się żywo połączeni z Bogiem, nigdy nie będziemy w stanie oprzeć się nieuświęconym skutkom egoizmu, dogadzaniu sobie oraz pokusom prowadzącym do grzechu. Możemy porzucić wiele złych nawyków, możemy na jakiś czas rozstać się z szatanem. Jednak bez żywej łączności z Bogiem, opartej o poddawanie się Jemu chwilę po chwili, zostaniemy zwyciężeni. Bez osobistego zaznajomienia się z Chrystusem i bezustannej wspólnoty jesteśmy na łasce wroga i w końcu będziemy stosować się do Jego rozkazów. Jezus powiedział, końcowy stan tego człowieka staje się gorszy niż początkowy. Tak też będzie z tym złym pokoleniem. Nikt nie jest tak zatwardziały, jak ci, co zlekceważyli zaproszenie miłosierdzia i znieważyli ducha łaski. Najczęstszym przejawem grzechu przeciw Duchowi Świętemu jest uporczywe lekceważenie zaproszenia nieba do pokuty. Każdy krok w odrzucaniu Chrystusa jest krokiem zmierzającym do odrzucenia zbawienia i do grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Lud żydowski popełnił nieprzebaczalny grzech, odrzucając Chrystusa. A my możemy popełnić ten sam błąd, odrzucając zaproszenie miłosierdzia. Okazujemy zniewagę księciu życia i zawstydzamy go przed synagogą szatana oraz przed niebiańskim wszechświatem, gdy odmawiamy słuchania wyznaczonych przez niego wysłanników, a zamiast tego dajemy posłuch pośrednikom szatana, którzy chcą odciągnąć duszę od Chrystusa. Tak długo, jak się to robi, nie można znaleźć żadnej nadziei ani przebaczenia, a ostatecznie traci się wszelkie pragnienie bycia pojednanym z Bogiem. Podczas gdy Jezus dalej nauczał lud, jego uczniowie przynieśli wiadomość, że na zewnątrz byli jego matka i bracia i pragnęli go zobaczyć. On wiedział, co było w ich sercach, i odpowiedział temu, który mu to oznajmił: Któż jest moją matką i kim są moi bracia? A wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, powiedział: Oto moja matka i moi bracia. Kto bowiem wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą i matką. Wszyscy, którzy przyjęli Chrystusa przez wiarę, byli złączeni z Nim więzią, która jest bliższa niż więź ludzkiego pokrewieństwa. Stali się z Nim jedno, tak jak On był jedno z Ojcem. Jego matka była z Nim związana jeszcze bliżej i skuteczniej dla zbawienia jako wierząca i czyniąca Jego słowa niż przez naturalne pokrewieństwo. Jego bracia nie mieli uzyskać żadnych korzyści opartych na pokrewieństwie z Nim, chyba że przyjęliby Go jako swojego osobistego Zbawiciela. Cóż za wsparcie Chrystus znalazłby w swoich ziemskich krewnych, gdyby oni wierzyli w Niego jako pochodzącego z nieba i współpracowali z Nim w wykonywaniu dzieła Bożego. Ich niewiara rzuca cień na ziemskie życie Jezusa. Była częścią goryczy owego kielicha biada, który On wypił dla nas do dna. Wrogość rozniecona w ludzkim sercu względem Ewangelii była dotkliwie odczuwana przez Syna Bożego i była ona najbardziej bolesna dla Niego w Jego domu, gdyż Jego serce było pełne życzliwości i miłości i cenił sobie czułe odnoszenie się w kontaktach rodzinnych. Jego bracia życzyli sobie, aby On zrobił ustępstwo dla ich opinii, kiedy przecież taki sposób postępowania byłby w całkowitej niezgodzie z Jego boską misją. Patrzyli na Niego jak na znajdującego się w potrzebie ich porady. Sądzili Go na podstawie własnego ludzkiego spojrzenia i uważali, że jeśli będzie mówił tylko takie rzeczy, które są miłe dla uczonych w piśmie i faryzeuszy, to uniknie niemiłych kontrowersji, które wywoływały jego słowa. Byli zdania, że postradał zmysły, przypisując sobie boski autorytet i umieszczając siebie przed rabinami jako ganiącego ich grzechy. Wiedzieli, że faryzeusze szukali okazji, aby go oskarżyć i uważali, że dał im ku temu dostateczny powód. Swoim krótkim sznurem mierniczym nie byli w stanie objąć misji, którą on przyszedł wypełnić, i dlatego nie potrafili mu współczuć w jego próbach. Ich ordynarne i niewdzięczne słowa ukazały, że nie mieli właściwego pojęcia o jego charakterze i nie spostrzegali, że to, co boskie, było połączone z tym, co ludzkie. Często widzieli go pełnego smutku, ale zamiast go pocieszyć, ich duch i słowa jedynie raniły jego serce. Jego wrażliwa natura była torturowana, jego motywy źle pojmowane, a jego praca nierozumiana. Jego bracia często zwracali uwagę na filozofię faryzeuszy, która stała się szara i siwa ze starości, a także ośmielili się mniemać, że mogą uczyć tego, który rozumiał całą prawdę i pojmował wszystkie tajemnice. Bez skrępowania potępili to, czego nie byli w stanie zrozumieć. Ich wyrzuty doświadczały go boleśnie, a jego dusza była zmęczona i strapiona. Twierdzili, że wierzą w Boga i sądzili, że stają w Jego obronie, podczas gdy przecież Bóg był z nimi w ciele, a oni Go nie poznali. Te rzeczy czyniły ścieżkę, po której szedł, ciernistą. Niezrozumienie we własnym domu zadawało Chrystusowi taki ból, że doznawał ulgi, udając się tam, gdzie ono nie istniało. Był jeden dom, który lubił odwiedzać, dom Łazarza, Marii i Marty, bowiem w atmosferze wiary i miłości jego duch odnajdywał wytchnienie. Pomimo tego nie było na ziemi nikogo, kto był w stanie zrozumieć jego boską misję albo poznać brzemię, które niósł na rzecz ludzkości. Często mógł znaleźć ulgę jedynie w samotności i obcowaniu ze swym niebiańskim Ojcem. Ci, którzy są powołani, aby cierpieć dla Chrystusa, którzy muszą doznawać niezrozumienia i nieufności nawet we własnym domu, mogą odnaleźć pocieszenie w myśli, że Jezus znosił to samo. On jest poruszony współczuciem dla nich. Wzywa ich, aby odnaleźli w Nim towarzystwo, a ulgę tam, gdzie On ją odnalazł, w obcowaniu z Ojcem. Ci, którzy przyjmują Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela, nie są pozostawieni jako sieroty, aby samotnie znosili próby życia. On przyjmuje ich jako członków niebiańskiej rodziny. Każe im nazywać swojego Ojca ich Ojcem. Są Jego maluczkimi, drogimi sercu Bożemu, związanymi z Nim najbardziej czułymi i trwałymi więzami. Okazuje im nadzwyczajną czułość, tak dalece przewyższającą to, co nasz ojciec albo matka odczuwali względem nas w naszej bezradności, jak dalece to, co boskie, jest ponad tym, co ludzkie. W prawach danych Izraelowi jest piękna ilustracja o relacji Chrystusa do jego ludu. Gdy wskutek ubóstwa Hebrajczyk został zmuszony do rozstania się ze swoją ojcowizną oraz sprzedania siebie jako niewolnika, obowiązek odkupienia go i jego dziedzictwa przypadał na tego, który był najbliżej spokrewniony. Patrz, trzecia księga Mojżesza i księga Rut. Tak samo dzieło odkupienia nas i naszego dziedzictwa utraconego przez grzech przypadło temu, który jest naszym bliskim krewnym. To właśnie, aby nas odkupić, On stał się naszym krewnym. Pan nasz Zbawiciel jest bliższy niż ojciec, matka, brat, przyjaciel czy osoba darzona miłością. On mówi: nie bój się, bo Cię wykupiłem. Nazwałem Cię Twoim imieniem. Do mnie należysz. Dlatego, że jesteś drogi w moich oczach. Masz wielką wartość i ja Cię miłuję i daję ludzi za Ciebie i narody za Twoją duszę. Z księgi Izajasza. Chrystus miłuje niebiańskie istoty, które otaczają Jego tron. Ale co wytłumaczy wielką miłość, którą On nas umiłował? Nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć. Natomiast wiemy, że jest to prawdą na podstawie własnego doświadczenia. jeśli faktycznie jesteśmy z Nim w relacji pokrewieństwa? Z jaką czułością powinniśmy się odnosić do tych, którzy są braćmi i siostrami naszego Pana? Czy nie powinniśmy prędko uznać wymagań wynikających z naszego boskiego związku? Będąc zaadoptowanymi do rodziny Bożej, czy nie powinniśmy poważać naszego Ojca i naszego pokrewieństwa?